Pokój braterstwu. Chciałbym przekazać Wam też miłe uczucia miłości braterskiej z naszego zboru krakowskiego. W zeszłą niedzielę akurat też mogłem prowadzić nabożeństwo i braterstwo wiedzieli, że będziemy wyjeżdżać tutaj do Was na konwencję. Prosili, żebyśmy przekazali pozdrowienia. Dziękuję bardzo. I do tych pozdrowień też dołącza się też dosyć duże grono osób, które spotkało się w Ochotnicy teraz w ciągu tygodnia. Tam był, jak wiecie, braterstwo, tam były próby chóru, który co dwa lata, chóru Sela, który co dwa lata właśnie w Ochotnicy wspólnie śpiewa. Ja nie byłem na całym tym spotkaniu, ale na końcu braterstwo prosili, żebyśmy gdziekolwiek się będziemy udawać, gdziekolwiek będziemy jechać, czy to do naszych zborów, czy na takie spotkania konwencyjne jak tutaj, to żeby przekazać miłe i serdeczne braterskie pozdrowienia, a te pozdrowienia, żeby wyrazić wersetami z Biblii. Były podane 3 fragmenty, a ja przeczytam jeden z nich tylko, ten, który zapamiętałem. To jest fragment wyjęty z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału i od wersetu 12. Apostoł mówi tak. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Tymi słowami pozdrawiają Was też braterstwo, bracia i siostry zgromadzeni w Ochotnicy. Dziękuję. Skoro już wspomniałem o Ochotnicy, to tam oprócz śpiewania, jak zwykle to bywa na naszych społecznościach, było też badane Słowo Boże. I słowo, które przez cały tydzień towarzyszyło braciom i siostrom w Ochotnicy, to było słowo zanotowane też w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11. Ten rozdział 11 jest nam wszystkim znany. Myślę, że braterstwo doskonale wiecie. To jest rozdział mówiący o bohaterach wiary. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o jednym z bohaterów wiary, który w tym rozdziale jest ujęty w dosyć nietypowych słowach. I już Wam, braterstwo, je te słowa odczytam. To jest rozdział 11 i mówi werset 32 tak. I cóż powiem jeszcze? Zak brakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę i zamknęli paszczę lwom. I tak dalej. I ten fragment jest, mówi dalej. Ja tutaj się zatrzymam i powiem Wam, że chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj i zastanowić się o proroku, na którego brakło czasu, aby go wymienić. Brakło czasu nawet na tyle, że jego imię się tu nie pojawia. A więc będziemy mówić o jednym z bohaterów wiary, którego nie ma w tym rozdziale. Będziemy mówić o Janie Chrzcicielu. Dlaczego tak odważnie mówię, że brakło na niego tutaj czasu? A myślę, że braterstwo znacie wypowiedź Pana Jezusa, który powiedział kiedyś, że z wszystkich tych, którzy chodzili po tej ziemi, którzy się z niewiast urodzili, największy był Jan. W jednym miejscu tak powiedział. A w drugim miejscu, zanotowane to jest w innej Ewangelii, Pan Jezus powiedział, że Jan jest prorokiem. Pomimo tego, że Jan sam o sobie tak nie mówił. A więc chciałbym dzisiaj, braterstwo, żebyśmy porozmawiali sobie o Janie Chrzcicielu, żebyśmy z tej historii się coś spróbowali nauczyć. Teraz jeszcze ostatnie słowo wstępu. Powiem Wam, braterstwo, o czym nie będziemy dzisiaj mówić. I od razu troszeczkę to rozbuduję i powiem może troszeczkę więcej o tym, o czym dzisiaj mówić nie będę. Nie będziemy dzisiaj mówić o historii narodzenia Jana Chrzciciela. Paradoksalnie, gdybyśmy popatrzyli na Ewangelię, to ilość wersetów, które opowiadają o narodzeniu Jana Chrzciciela, jest większa niż ilość wersetów, które mówią o jego misji. Więc moglibyśmy powiedzieć, warto jest się nad historią Jana Chrzciciela, zwłaszcza tym początkiem, pochylić. Dzisiaj się nad tym nie będziemy pochylać. Historia jest ciekawa i myślę, że wiele lekcji z niej płynie. To sobie zostawimy może na kiedy indziej, na czytanie w domu. Nie będę się chciał też dzisiaj pochylać nad porównaniem misji Pana Jezusa i Jana Chrzciciela, nad ich przesłaniem, ponieważ takie porównanie uczynić możemy. Dosyć często mówimy o tym, że Jan Chrzciciel jest ostatnim z tych, którzy byli przedstawicielami tego czasu żydowskiego, a Jezus Chrystus otwiera wiek ewangeliczny. I to porównanie ich słów jest ciekawe, można się też z niego wiele nauczyć. Tego też dzisiaj nie będziemy robić. I po trzecie, my jako badacze, wychowani też na wielu słowach zapisanych też i przez pastora Russella, i później przez naszych dziadków i ojców, znamy też próbę przełożenia tego obrazu z Jana Chrzciciela, zwłaszcza z jego historii, kiedy ginie, kiedy jest zabijany w więzieniu, i przełożenia właśnie obrazu, który tam miał miejsce, na czasy te nam współczesne i wcześniejsze, gdzie możemy przeczytać, i myślę, że ta myśl jest uzasadniona, że Jan Chrzciciel to są ci wierzący, to jest Kościół, który jest prześladowany. Tutaj może jedno słowo więcej powiem, choć miałem o tym nie mówić, ale jedno słowo więcej. To porównanie jest uzasadnione, dlatego że Pan Jezus porównuje Jana Chrzciciela do Eliasza, a my z drugiej strony, czytając Księgę Objawienia, widzimy też opis w rozdziale 17, gdzie jest niewiasta, która prześladuje proroków, prześladuje świętych. Historia i Eliasza, i Jana Chrzciciela jest naznaczona przez złe, niegodziwe niewiasty. Te, które prześladowały. Izabel, która prześladowała Eliasza, i tutaj Herodiada, która konsekwentnie prześladowała Jana Chrzciciela, aż do spowodowała, była bezpośrednio wpłynęła na jego śmierć. Także to porównanie jest uzasadnione i myślę, że jedyną rzeczą, która dzisiaj nam pozostaje, to jest popatrzenie się na nasze czasy otaczające nas i zastanowienie się, gdzie jesteśmy, gdzie jest lud Boży dzisiaj, czy Kościół Boży, którym chcemy być tutaj na tym świecie, oczekuje na tak tragiczne wydarzenie, jakiś tragiczny ucisk, który miałby przyjść, który miałby spowodować takie obrazowe ścięcie. To jest już pytanie, które zostawiam do nas, braterstwo, też na rozważania. Ale to jest rzecz, o której dzisiaj dużo mówić nie będę. O czym w takim razie będziemy mówić? Zaczniemy opowiadać sobie historię o Janie Chrzcicielu od momentu, kiedy Jan Chrzciciel objawia się w Izraelu. Ale objawia się jako ten, którego, jako już człowiek dorosły, jako ten, który już ma coś do powiedzenia, który ma już do spełnienia pewną rolę. Ewangelista Łukasz w trzecim rozdziale opisuje nam w pierwszym wersecie rys historyczny, jakby pokazując nam, w jakim momencie wydarzyły się rzeczy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Trzeci rozdział, pierwszy werset mówi tak. A w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, a tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Ananiasza i Kajfasza dosło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Więc dwa wersety, które precyzyjnie pokazują nam układ sił, jaki tam był w tamtym czasie. Jest mowa o Poncjuszu Piłacie, którego skądinąd znamy, że był tym, który sądził Jezusa Chrystusa. I wspomina trzech władców. Trzech władców, którzy byli tetrarchami. Dlaczego podkreślam? Te rzeczy będą nam dzisiaj potrzebne. Będzie nam potrzebne, żebyśmy wiedzieli, jaki był układ sił i kto rządził. Wymieniony jest Herod. Herod, który zwany jest Antypasem, albo wcześniej nazywał się właściwie Antypasem, a przyjął imię Herod. Jest wymieniony Filip i Lizaniasz, trzech braci. W tym okresie wychodzi na pustynię Jan Chrzciciel. Druga ważna informacja jest taka, że ten czas panowania tych władców możemy na kalendarzu, gdybyśmy mieli tu jakiś kalendarz pokazujący nam historię świata od Adama aż do dzisiaj, to byśmy zobaczyli, że mniej więcej około 400 lat minęło, odkąd ostatnie proroctwo Starego Testamentu zostało wypowiedziane. To jest proroctwo Malachiasza. Około 600 lat minęło od proroctw wypowiedzianych przez Izajasza. Izajasza podkreślam tu szczególnie, dlatego że to Izajasz prorokował o Janie Chrzcicielu, o czym będziemy mówić. A więc mamy, więc widać, że minął szmat czasu. Jan Chrzciciel wychodzi nad Jordan, nie mając za sobą podobnych sobie postaci. Oczywiście my dzisiaj czytając Biblię przerzucamy sobie jedną kartkę Starego Testamentu, gdzie mamy opowiedzianego proroka Malachiasza i mówimy, no tutaj było proroctwo Malachiasza, bardzo, bardzo ciekawe proroctwo, przerzucamy dalej, o i mamy proroctwo Jana Chrzciciela. Tak nam się wydaje, natomiast musimy sobie pomyśleć, co było 400 lat temu w Polsce. Gdyby teraz pojawił się wśród nas ktoś, kto wyglądał jak człowiek sprzed 400 lat, no byłoby pewnie dla nas dużym szokiem. A to jest o tyle ważne spostrzeżenie, że Jan Chrzciciel właśnie swoim wyglądem nawiązuje do postaci sprzed 400 lat. Biblia jest precyzyjna tutaj, myślę, że nieprzypadkowo, gdy w Ewangelii Mateusza i Marka, może przeczytamy z Ewangelii Marka, dokładnie i precyzyjnie opisuje, jak wyglądał Jan Chrzciciel. Pierwszy rozdział, znane słowa, ja jeszcze raz sobie przypomnę, werset szósty brzmi tak. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich i jadał szarańcze i miód leśny. I dalej potem słowo mówi o tym, jak wyglądało poselstwo jego, który mówił i głosił, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, a on będzie chrzcił was Duchem Świętym. To jest takie króciutkie podsumowanie ewangelisty Marka, który po pierwsze mówi o tym, że Jan Chrzciciel wyglądał trochę jak dziwak. Wyglądał jak człowiek, nie jak człowiek tamtych czasów współczesnych, ubrany w odzienie ze skóry, nieprzyjemne odzienie, przepasany pasem i żywiący się w sposób dziwny, nawet jak na tamte czasy. To jest fakt, który możemy stwierdzić. Jednocześnie nasza uwaga od razu idzie do drugiej postaci Eliasza, która też jest opisywana i też jest precyzyjnie powiedziane o tym, w jaki sposób on wyglądał. Nie będę tego czytał, to jest odnośnik w tych Bibliach, które mamy, opisane jest to w pierwszej księdze królewskiej, ale jest wspomniane, że Eliasz też w podobny sposób się ubierał. Jego sposób życia też był podobny, żył na pustyni i Jan Chrzciciel w jakiś sposób nawiązał swoim wyglądem do tych starych proroków, do Eliasza, być może do wielu innych, pokazując na zewnątrz taki styl bycia. Tutaj stawiam pierwszą kropkę i pierwsza lekcja. I może zanim ta lekcja, to jeszcze krótko powiem o tym, jak ten wykład będzie wyglądał. Będę chciał, żebyśmy analizowali wydarzenia z życia Jana Chrzciciela. Będziemy analizowali zarówno jego postać, oraz może co więcej, będziemy analizowali postacie i ludzi, którzy byli wokół Jana Chrzciciela, którzy wpływali na to, co mówił, na których on miał wpływ i będziemy patrzyli na ich reakcje i też będziemy się uczyć może rzeczy, które Pan Bóg dał nam z tych rzeczy się nauczyć. A więc lekcja z wyglądu Jana Chrzciciela. Pan Bóg zadbał o to, żeby wzbudzić w narodzie izraelskim poczucie, że przyszedł do nich prorok. To może się na was wydawać takie oczywiste, tak jak wspomniałem, ale tak jak za czasów Samuela mamy zapisane, że był czas, kiedy Słowo Boże było rzadkością, a widzenia nie były częste, wtedy przemówił Pan Bóg do Samuela i też było to w pewnym sensie zaskoczeniem nawet dla Helego, tak? Nie pomyliłem imienia. Tak tutaj podobna jest sytuacja, że proroctwa i tacy prorocy, to już nie był ten czas, pojawia się taki człowiek i działa na wyobraźnię tych ludzi. I oni, jakbyśmy czytali zapis Ewangelii, to trafnie zaczynają kojarzyć te fakty i mówią, czy ty jesteś prorokiem, czy ty jesteś może Mesjaszem albo Eliaszem. Zadają mu bardzo konkretne pytania, właśnie dlatego, że to, co widzą i to, co słyszą, pasuje im do wzoru, jaki zostawili prorocy w swoim zachowaniu i przekazie. Jaka jest lekcja? Bardzo prosta, zacznijmy od prostej rzeczy. Wygląd, który mamy, świadczy o nas. Ja dzisiaj tutaj stanąłem przy was, założyłem marynarkę i krawat. Prawdę mówiąc, to jest pewna nasza umówiona sprawa. My tutaj właściwie Panu Bogu. Panu Bogu prawdopodobnie obojętne jest to, czy mój krawat ma taki kolor, czy inny, czy ja go mam założony, czy nie. I jednak jest to sprawa kulturowa, ale dla nas, dla ludzi, ważnym jest, jak my siebie widzimy. I tak jak tamci ludzie popatrzyli na Jana Chrzciciela, popatrzyli, jak wygląda i zobaczyli, co mówi, i oni powiedzieli, to jest prorok. My dzisiaj chcielibyśmy, ja bym dzisiaj tutaj stojąc, chciałbym, żebyście popatrzyli na mnie i powiedzieli, chciał oddać szacunek temu miejscu, chciał oddać szacunek Bogu. Chciałbym to zrobić, dlatego ubrałem się tak, jak się ubrałem. Lekcja, myślę, że lekcja dla nas dobra. Chcemy oddawać szacunek swoim wyglądem. Chcemy, żeby jak zasiądziemy tu na sali, to jak się każdy z nas rozglądnie, to popatrzy, o, oni tutaj oddają szacunek Bogu, dlatego że się postarali wyglądać elegancko, nie wyzywająco, ale z szacunkiem. Z drugiej strony popatrzymy na tą samą sprawę i musimy powiedzieć, to nie jest liturgia. To znaczy prorok Boży byłby prorokiem bez tych szat. Chciałbym, żebyśmy wiedzieli też o tym, że jeżeli stanie tutaj po mnie brat Sławiński i stanie tu w podkoszulku, wiem, że nie stanie, ale gdyby stanął, to żeby ten podkoszulek nie przeszkadzał w Słowu Bożemu w dotarciu do naszych serc. Żeby to nie szata, tak jak być może czasami się nawet dzisiaj obserwuje, specjalna szata, specjalny strój nadawał świętości Słowu, bo Słowo Boże samo w sobie jest święte, a nie to... Jak się w nim, jak jest prezentowane przez jak ubranego człowieka. A więc Jan Chrzciciel prezentuje się jako prorok. Natomiast pytany o to, czy jest prorokiem Bożym, odpowiada, że, i tutaj możemy przeczytać te odpowiedzi, zapisane są one w Ewangelii Jana. Mówi o tym, że odpowiadając na konkretne pytanie, kim więc jesteś? Zaprzecza i mówi, nie jestem Chrystusem. Więc dociekliwie pytają dalej, czy zatem jesteś Eliaszem? I on mówi, nie jestem Eliaszem. I pytają go dalej, czy jesteś zatem prorokiem? I on odpowiada, nie jestem prorokiem. A więc on w swojej opinii o sobie nie twierdzi, że jest prorokiem. Natomiast gdy pytają go, kim jesteś i dociekają, to mówi, że ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz. A więc on pokazuje właściwie nie swoją rolę, nie swoją postać jako jakiś pewien, powiedzielibyśmy, jakiś autorytet w narodzie, typu prorok, typu Mesjasz czy Eliasz, ale pokazuje siebie jako rolę, jaką ma do spełnienia. Pokazuje, że on właściwie ma pewne zadanie i chciałbym, żebyście patrzyli na mnie przez perspektywę zadania, jakie mam spełnić, a nie przez to, jaką przypniecie mi nazwę. Pan Jezus, kiedy opisuje Jana Chrzciciela, to nie waha się nazwać go prorokiem, ale to jest słowo Pana Jezusa. To już jest jego komentarz do tej postaci. Teraz lekcja druga z Jana Chrzciciela. Ta lekcja oczywiście mogłaby być tutaj wprowadzona szerszym słowem, ale nie ma na to czasu. Jan Chrzciciel pokazywał na Chrystusa. I to do tego jesteśmy przyzwyczajeni, bo on o sobie tak mówił, my wiemy, on pokazywał na Jezusa Chrystusa. Ale my dzisiaj stojąc tutaj, ja stojąc tutaj na tym miejscu, pokazuję wam na Jezusa Chrystusa. Chcę wam pokazywać na Boga, chcę wam pokazywać na Jezusa. A moglibyście zapytać, kim jestem? No ja jestem dzisiaj kaznodzieją. Ale dobrze byłoby, gdybyśmy z postawy Jana Chrzciciela nauczyli się tego, że on pokazywał, jaką ma rolę do spełnienia i jednocześnie pokazywał, że to nie jest ważne do końca, jakim ja jestem, jaki ja tu mam tytuł, jakie jest moje miejsce w tym narodzie, jakbyście chcieli mnie tutaj ułożyć, dlatego że ważne jest to, żebym ja wydał świadectwo prawdzie, żebym wydał świadectwo, że idzie po mnie ten większy. Ja chcę dzisiaj, bratosławam, wam powiedzieć, że stoi nad nami w niebie po prawicy Bożej ten większy. Że jest w niebie Bóg Ojciec, jest ten większy. I moje słowo dzisiaj do was jest słowo ma być słowem żywym, a nie to, żebym ja tutaj chciał pokazać na siebie. Każdy z nas ma taką samą rolę w swojej rodzinie, w swoim zborze, nawet wśród ludzi, w których jesteśmy. Pan Bóg powiedział, że Słowo Boże dociera przez usta drugiego człowieka. Że żeby przyszła wiara, to musi być zwiastowanie. A więc dał nam, ludziom, pozwolił nam przekazywać to słowo sobie wzajemnie. A jednocześnie pokazał nam w takiej postaci jak Jan Chrzciciel, że to nie jest, to nie jest po to, ażebyśmy my siebie podnosili i wywyższali, ale żeby działał duch i moc słowa. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian tą rzecz opisuje i mówi tak. W drugim rozdziale, a w czwartym wersecie powiedział tak. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, ale objawiały się w nich duch i moc. I to jest rzecz, która jest ważna. Tak samo Jan Chrzciciel kiedyś zrobił. On pokazywał na Jezusa Chrystusa. On chciał pokazać na tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem, a nie pokazywał na siebie, na to, jaką jest postacią. I tak chciał, żeby było. On kiedyś powiedział, że on się raduje być przyjacielem oblubieńca. On mówi, że jak oblubienica idzie do oblubieńca, to bardzo dobrze. Do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. A on się raduje z tego, że on może stać przy oblubieńcu. Jemu to wystarcza, bo on widzi, że dzieją się dobre dzieła Boże i on się raduje z tego, że stoi obok. Myślę, że naszym pragnieniem by było, żebyśmy my radowali się, widząc, że Słowo Boże dociera do nas wszystkich. Do ludzi, do naszych rodzin, do dzieci naszych. A nie, żebyśmy my mieli poczucie, że moją zasługą moje dziecko stało się teraz mądrym znawcą Słowa Bożego. Naszą zasługą to się nie stanie. Duch Boży nie zadziała w dziecku, jeżeli Pan Bóg tego nie zechce, jeżeli Pan Bóg go nie pociągnie. Naszą rolą być może jest pokazanie pewnych rzeczy i mamy tu odpowiedzialność jako rodzice, jako pasterze zborowi, ale to Słowo Boże działa, bo Słowo Boże, jak mówili tutaj apostoł Paweł, w nich objawia się duch i moc. Pan Jezus kiedyś powiedział taką bardzo ładną przypowieść, dosyć mało znaną. Jakbym wam powiedział, obywatelstwo, przypowieść o siewcy, z czym wam się kojarzy, no to naturalne skojarzenie. Są o siewcy albo o glebie, o ziarnie. Może o ziarnie lepiej. To powiemy, no są trzy różne gleby, prawda, trzy różne... Pan Jezus jeszcze tą przypowieść tłumaczy. Ale jest też jedna zapisana w Ewangelii Marka, gdzie Pan Jezus mówi, że rzucono ziarno na ziemię i gospodarz może stać nad tym ziarnem w dzień, może stać nad tym ziarnem w nocy, a to ziarno i tak będzie rosło. Bo gleba i ziemia najpierw wyda zieloną małą roślinkę, z tej roślinki wyrośnie kłos, potem ten kłos napełni się ziarnem, a potem przyjdą żeńcy i go zetną. I Pan Jezus powiedział taką przypowieść. I myślę, że chciał właśnie pokazać też siłę słowa, które działa. Siłę zwiastowania, które trafia do serca. I choćbyśmy nawet koło tego stali codziennie i patrzyli. Choćbyśmy koło tego spali. To jeżeli Pan Bóg chce, to słowo wzrośnie. I wzrośnie w każdym z nas. Wzrośnie w naszych dzieciach i wzrośnie w naszych zborownikach. Myślę, że warto byłoby może na zwieńczenie tej lekcji jeszcze przeczytać zapis z pierwszego listu Piotra, z czwartego rozdziału, który podsumowuje apostoł Piotr tak. A usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A jeśli kto mówi, niech mówi tak, jak Słowo Boże. A jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg i przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Druga rzecz. Ta sama historia, to samo miejsce. I patrzymy na Jana Chrzciciela i mówimy, jest godny naśladowania w tym, że przyszedł po nim większy i on oddał mu tą swoją działalność, oddał mu właściwie, nie pokazywał na siebie. Popatrzmy teraz, jak wyglądało to z zewnątrz, jak wyglądało to z drugiej strony. Biblia tutaj też jest dosyć precyzyjna i w kilku wersetach w różnych Ewangeliach pokazuje reakcję ludzi, którzy zaufali i poszli za Janem Chrzcicielem. Po pierwsze, w Ewangelii Marka mamy napisane w pierwszym rozdziale i piątym wersecie, że wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Możemy sobie pomyśleć, zobaczyć teraz skalę tego zjawiska. W Janie Chrzcicielu zobaczyli człowieka Bożego, świętego i wychodziła do niego cała kraina judzka i cała Jerozolima. Moglibyśmy powiedzieć, no to takie określenie jest ogólne, ale ewangelista Łukasz precyzyjnie pokazuje nam, jacy ludzie stawali przed Janem Chrzcicielem. Drugi rozdział mówi tak. Przepraszam, trzeci rozdział mówi tak. Pytali go żołnierze, co mamy czynić. Żołnierze pytali go. To są przedstawiciele rzymscy. Być może też jacyś żydowscy. Niemniej jednak żołnierze w tamtym czasie to byli też Rzymianie. Pytali go, celnicy. Pytał go lud. Mamy napisane w jednej Ewangelii, że wyszli do niego nauczeni w piśmie. Na końcu, werset 19 tego trzeciego rozdziału mówi, że także Herod, tetrarcha, był strofowany. Zasięg działania Jana Chrzciciela jest ogromny. Jego słowo dociera daleko, nawet poza granicę ówczesnej Judei. Dzieje apostolskie mówią o tym, że byli ludzie za czasów działania apostolskiego, którzy mówili, jesteśmy ochrzczeni chrztem Janowym. I ci ludzie nie znaleźli się w Jeruzalemie, oni się znaleźli dużo dalej, bodajże, tutaj o ile mnie pamięć nie myli, o nie mam tego zanotowanego, jednakże daleko poza granicami Judei. A więc okazuje się, że Jan Chrzciciel był osobą znaną i ludzie, i szerokie grono ludzi do niego wychodziło nad tą wodę, wiele ludzi dawało się ochrzcić i szukało też od niego słowa, słuchało jego nauczania. Co byśmy powiedzielibyśmy to dobrze, bo Jan Chrzciciel po to przyszedł. On przyszedł po to, żeby wyprostować te kręte ścieżki, jak mówi prorok, po to, żeby te pagórki wyrównać, żeby ludzie wrócili w swoich sercach do tej podstawowej sprawiedliwości, którą Pan Bóg przekazał w zakonie. Żeby, jak Jan Chrzciciel mówi swoje nauczanie, to nie mówi, żeby robili za dużo, ale on mówi, żebyście wrócili do tego, co jest sprawiedliwe. Nie pobierajcie za dużo. Nie bądźcie zbyt wymagający. Bądźcie tacy, żebyście byli sprawiedliwi. On prostował te rzeczy. I ludzie słuchali tego słowa, bo czuli, że to słowo jest słowem proroczym, słowem Bożym. I powiedzielibyśmy to dobrze. A potem mija trochę czasu i przychodzi Pan Jezus. I większość ludzi dookoła nie była świadoma tego, co się dzieje. Jan Chrzciciel jako jedyny był świadomy. On to próbował powiedzieć, że przychodzi ktoś większy po mnie. Oto jest ten. Ale ludzie nie byli świadomi. I Pan Jezus zaczyna swoją służbę i zaczynają się pojawiać uczniowie Jezusa Chrystusa. I w Ewangelii Jana mamy zapisane pierwsze wątpliwości, jakie się pojawiają. I możemy też przeczytać komentarze pierwsze, jakie tutaj ewangelista zanotował. W trzecim rozdziale mówi tak. A potem Jezus poszedł wraz ze swoimi uczniami do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. A Jan także chrzcił w Ainon, blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się ochrzcić. Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia. Więc przez krótki czas pojawia się sytuacja, gdzie jest dwóch nauczycieli, dwóch ludzi i każdy z nich jakby nawołuje do pokuty, ponieważ ludzie chrzcili się u Jana Chrzciciela i jak tutaj jest napisane, chrzcili się u Jezusa, choć komentarz innej Ewangelii mówi, że Jezus sam nie chrzcił, ale jednak ludzie przychodzili. I ewangelista dalej mówi tak. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Na czym polega spór o oczyszczenie? Mamy nauczyciela, którym jest Jan Chrzciciel i on mówi do nas, mówi oczyśćcie się ze swojego grzechu, odrzućcie, wyprostujcie, przyjdźcie do mnie na chrzest oczyszczenia. Przychodzi Jezus Chrystus i mówi też o oczyszczeniu, mówi o odwróceniu się od swoich grzechów. I teraz człowiek rozumuje tak. Przyszedłem do człowieka, zaufałem Janowi Chrzcicielowi, on mnie poprowadził, a teraz się okazuje, że jest drugi nauczyciel i on mówi o czymś innym trochę. Dochodzi do sporu i mówi to, co mówią ludzie. Mistrzu, ten, który... I to mówią do Jana. Pierwszy ciekawy ten zwrot. Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Zobaczmy. Pojawia się pewien problem. Bo my wszyscy przyszliśmy do ciebie. A teraz okazuje się, że wszyscy idą tam. Czujemy się trochę oszukani. To znaczy, coś się dzieje złego. Bo albo ty nie mówiłeś tego prawdziwego świadectwa, albo broń nas teraz. Ponieważ wszyscy idą do Jezusa Chrystusa. Pan Jezus chwileczkę dalej w rozdziale piątym wyraża podobne zdanie, ale on już tutaj ocenia i komentuje słowa, postawę tych ludzi. Rozdział piąty zanotował takie świadectwo Jezusa Chrystusa. A wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni. I teraz komentarz do Jana Chrzciciela. On był światłem gorącym i świecącym, a wy chętnie, ale do czasu, radowaliście się jego światłem. Pan Jezus komentuje i mówi, wy byliście tacy, do czasu, to wy chętnie byliście w jego świetle. Chętnie dawaliście się ogrzać, widzieliście to światło koło niego do pewnego czasu. Jaka jest lekcja z tej krótkiej obserwacji właściwie tego, co tam się działo? No dosyć prosta. Słowo Boże to nie poleganie na człowieku. I my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której moglibyśmy powiedzieć, jesteśmy od tego wolni. Ponieważ w naszych zborach mamy szeroki wachlarz naszych sług zborowych i ci słudzy zborowi prezentują różne często poglądy, postawy, więc mamy różnorodność. Nie idziemy za jednym wzorem jednego lidera. To prawda i to tak jest i ja z tego się cieszę. Natomiast trzeba podkreślić to, że dzisiejszy świat, dzisiejsze chrześcijaństwo pokazuje, że pojawiają się postacie, za którymi idą ludzie. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że idą za ideą, ale jednak idą za człowiekiem. I to chciałem wyraźnie powiedzieć, że my powinniśmy być na to wrażliwi w naszych sercach, czy ja jestem człowiekiem, na którego działa Słowo Boże, czy na którego działa postać człowieka w moim zborze. Postać mojego nauczyciela, mojego męża, czy kaznodziei, którego słucham. To jest ważna różnica, dlatego że dopóki kaznodzieja jest w dobrej formie, a każdy z nas przecież się starzeje, każdy z nas miewa różne upadki, dopóki kaznodzieja jest godny zaufania, to wtedy wszystko jest dobrze. Ale gdy kaznodzieja odchodzi, gdy kaznodzieja, tak jak tutaj Jan Chrzciciel, pokazuje może na kogoś innego, a ja się o tym dopiero przekonuję, to możemy czuć się zagubieni. Pan Jezus myślę, że tą postawę w pewien sposób piętnuje. Druga sprawa jest taka, że my, nasz ruch wyrósł właściwie dzięki działalności jednego kaznodziei. Dzisiaj powiedzielibyśmy, no ten człowiek już nie żyje, pastor Russell. Niemniej jednak, nawet historia pokazuje nam, że ten czas, kiedy pastor Russell działał, był naznaczony bardzo mocno tym, że jego charyzmą, jego chęcią działania i takie rzeczy są cenne, a po śmierci, gdy ten człowiek schodzi z pola, okazuje się, że część osób szła za jego sposobem myślenia, a część osób jednak szła za człowiekiem. I wtedy pojawiają się różne podziały, pojawiają się nieporozumienia, pojawiają się nowe postacie wiodące, które mają jakąś chęć przewodniczyć. Także te rzeczy no, nie są nam tak bardzo obce i powinniśmy się ich wystrzegać. Z drugiej strony, krótkim komentarzem, może też z tego, że byłem teraz na chórze, można też zaobserwować, że wiodący kaznodzieje albo ludzie, którym Pan Bóg pozwolił przecież głosić swoje święte słowo, są potrzebni. Chór w Ochotnicy jest w pewien sposób skoncentrowany wokół postaci Daniela Kalety ze względów jego umiejętności muzycznych, przyjaźni i tak dalej. Niemniej jednak to, co jest warte podkreślenia, nie mówię tego dlatego, żeby podnosić jego rangę, ale żeby pokazać, że człowiek, który jest postawiony, może wokół siebie gromadzić ludzi. I to jest dobrze, bo człowiek, który gromadzi wokół siebie ludzi, a jest dobrym człowiekiem Bożym, ten człowiek wykonuje dobrą pracę i my często potrzebujemy takich ludzi, takich, którzy będą prowadzili gdzieś lud. Niemniej jednak w swoim sercu zawsze powinniśmy pamiętać, że to nie jemu zaufaliśmy. Nie zaufaliśmy temu człowiekowi, zaufaliśmy Bogu i zaufaliśmy Jezusowi. To jest historia z tego, co wydarzyło się wokół tego przejęcia w pewnym sensie, przejścia między tym, co robił Jan Chrzciciel, a robił Pan Jezus. Idziemy trochę dalej i ewangeliści mówią nam o tym, że w historii życia Jana Chrzciciela wydarzył się dziwny moment. Ten dziwny moment jest warty podkreślenia, dlatego że do tej pory mówimy o nim w samych superlatywach. Pokazujemy go jako człowieka wyjątkowego, pokazujemy go jako tego, który miał bardzo poprawne, bardzo dobre nastawienie do swojej roli. I pojawia się takie zagadkowe zdanie, które mówi, zapisało dwóch ewangelistów. Ewangelistę Mateusza możemy tutaj zacytować. Gdzie Jan Chrzciciel wysyła pytanie do Jezusa. To jest zapisane w rozdziale 11, w wersecie od 2 do 5. brzmi tak. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? To jest zagadkowa sprawa. Z jednej strony Jan Chrzciciel jest w więzieniu. Do tego za chwilę przejdziemy, bo to będzie nasza kolejna historia. Natomiast jest jak, w jakiś sposób odosobniony, a z drugiej strony ma kontakt, prawda? Bo może wysłać tych swoich uczniów. I tutaj Jan Chrzciciel zadaje pytanie, które powiedzielibyśmy jest dziwne, jak na człowieka, który stał w Jordanie i mówił, że to jest ten, który tam był przekonany, że to jest Syn Boży. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść i czy mamy oczekiwać innego? Zwątpił? Pytanie. Czy w momencie... Misja Jana Chrzciciela trwała dosłownie jeden rok, jak liczą historycy. W ciągu tego jednego roku zdążył być wyniesiony wysoko do rangi wielkiego proroka, zdążył zgromadzić wokół siebie ogromny lud. W tym samym później zdążył ten lud odejść jak gdyby częściowo do Jezusa. Jan został uwięziony i w ciągu tego jednego roku, czyżby Jan Chrzciciel stwierdził, że to wszystko było na marne i prawdopodobnie ja siedzę w tym więzieniu niepotrzebnie? Zagadkowa historia. I teraz mamy do tego, ponieważ nie mamy zbyt wielu komentarzy innych ewangelistów, możemy się posłużyć tutaj tylko jakimś wnioskowaniem. Ja spróbuję go zrobić i mamy dwie możliwości. Możemy pójść drogą ludzką i powiedzieć, tak, w jakiś sposób zwątpił. O tym będę chciał powiedzieć. Albo pójść drugą drogą i powiedzieć, to był wielki człowiek. I tutaj za radą brata Daniela, który tam siedzi, jak rozmawialiśmy w Ochotnicy, można powiedzieć, nie będę ryzykował dzisiaj, mówiąc, że ten wielki człowiek zwątpił. Ponieważ może nie godzi mi tutaj człowiekowi po tych 2000 lat powiedzieć jednym zdaniem, że Jan Chrzciciel zwątpił i okazał jakąś słabość. Dlatego, że być może kiedyś Pan Bóg powie do mnie, tego słowa nie powinieneś był mówić o moim słudze, bo nie miałeś do tego prawa. To jest ryzykowne i jest to zgodne trochę z duchem Ewangelii, który mówi też, że jeżeli macie osądzać, to lepiej się wstrzymujcie w swoich osądach, bo sąd przyjdzie, a wy dopatrujcie się dobrych rzeczy u innych ludzi. Nie dopatrujcie się zwątpień, nie dopatrujcie się ich grzechów, a raczej dopatrujcie się dobrych. Uznajmy, że ta droga rozumowania jest lepsza. Ale chciałbym podać też tą drugą. Dlatego, że być może ona niesie też jakąś lekcję dla nas, ale uznajmy, że ta droga jest lepsza, że Jan Chrzciciel nie zwątpił, a być może chciał po prostu swoim pytaniem pokazać jeszcze po raz ostatni, jako w formie pewnego rodzaju nauczania, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Żeby Jezus mógł sam odpowiedzieć i żeby ta odpowiedź poszła przez uczniów, być może do innych słuchaczy. Załóżmy tą dobrą wersję i to, że Jan Chrzciciel w tym miejscu nie zwątpił. A jednak, gdyby było inaczej. Gdyby było tak, że Jan Chrzciciel miał chwilę wątpliwości, to możemy sobie pomyśleć o tym w ten sposób. Człowiek Jan Chrzciciel głosił słowo jako asceta. Był człowiekiem odzianym w skóry, był człowiekiem, który mieszkał na pustyni. Głosił ostre słowa wobec, tak jak wspominaliśmy, żołnierzy, wobec ludu prostego, wobec nauczycieli, do których mówił, że jesteście plemieniem żmijowym, wobec Heroda, którego się ewidentnie wtedy nie bał, gdy krytykował go za jego grzech. Mówił ostro i otwarcie, sprzeciwiał się władzy cywilnej, władzy duchowej. Tam, gdzie trzeba było, głosił słowo prawdy. Był człowiekiem, który miał wymagania względem swojego własnego żywienia, zachowania. Jego słowo mówiło o siekierze przyłożonej do korzenia, o chrzcie Duchem Świętym i ogniem. Był dobrym przedstawicielem Starego Testamentu, powiedziałbym, w którym dosyć często były ostre słowa krytyki. I ten człowiek, temu człowiekowi przychodzi zobaczyć początek misji Pana Jezusa. A początek misji Pana Jezusa, w słowach samego mistrza nawet, jest taki. Oto przyszedł Jan, nie je, nie pije, to mówią, że demona ma. Przyszedł Jezus, co on robi? Je i pije. Tutaj nawet możemy się odważyć powiedzieć, że tu nawiązuje do alkoholu jako takiego, bo być może to miał na myśli nawet Pan Jezus mówiąc. Zresztą mamy przykład z tego, że był na weselu. I mówią, że z cudzołożnikami jada, że z grzesznikami jada. Inna postawa jest. I to trzeba zauważyć, że Jan Chrzciciel, dane mu było zobaczyć, że Jezus Chrystus nie wyszedł na białym koniu i uderzył pierwszy, co to uderzył w Heroda, tak jak uderzył Jan Chrzciciel. Pan Jezus właściwie przez całe swoje życie nie uderzył w Heroda. Nie uderzył w Piłata, nie skrytykował dogłębnie, tak jak Jan Chrzciciel, rządów świeckich, które tam były. Co prawda, Pan Jezus krytykował też te rządy duchowe i używał nawet podobnych słów. Jednak jego misja była zdecydowanie delikatniejsza. My z tego uczymy się dzisiaj, ponieważ mówimy, że jesteśmy naśladowcami Jezusa, a nie Jana Chrzciciela. I dlatego my jesteśmy wtopieni w ten świat. My jesteśmy bardziej odziani w taką elegancką szatę, jak był Pan Jezus, niż w te skóry nieprzyjemne, które nosił na sobie Jan Chrzciciel. Funkcjonujemy w tym świecie. Nie krytykujemy za głośno tego, co na świecie się dzieje. Jesteśmy podobni do tego, jak działał Pan Jezus. Być może Jan Chrzciciel, widząc to, siedząc jeszcze w więzieniu, w trudnym, w ciężkich warunkach i widzi Jezusa, który z grzesznikami siada, może zastanawia się i myśli sobie, czy to faktycznie jest ten, bo z jednej strony wierzę, że to jest ten, a z drugiej strony to on inaczej działa, troszkę inna ta misja jest. Czy tak jest, czy tak było? Pewnie czas kiedyś pokaże. Pan Bóg nam to kiedyś pewnie objawi. Czy takie były myśli u Jana Chrzciciela? Ale myślę, że lekcję, którą z tej różnej postawy tych dwóch wielkich ludzi, jaką możemy wyciągnąć dzisiaj, ta lekcja jest dosyć prosta i czytelna. My mamy wyobrażenie o dziele Bożym. Każdy z nas. Przez to, jak jesteśmy wychowani w naszych domach, jakich mieliśmy rodziców, jakich mieliśmy ojców. Często się mówi o tym, że takiego widzimy Boga, jaki był nasz ojciec. Pewnie jest w tym dużo prawdy. Też jakim zboże jesteśmy, w jakich okolicznościach czasu nam przyszło żyć. Mamy pewne wyobrażenie. Staramy się to wyobrażenie budować na Piśmie Świętym, żeby ono było jak najprawdziwsze, ale jednak jesteśmy skazani na to, jak my widzimy rzeczywistość. Być może zdarza się nam zobaczyć to podobnie tak jak Pan Jezus i Jan Chrzciciel, że widzimy, że ktoś idzie, troszkę inaczej wygląda. Nie chcę tu mówić, czy to jest kwestia wyglądu zewnętrznego. Widzimy trochę inną metodę działania i jesteśmy dosyć, często możemy mieć dosyć taką chęć szybkiego sklasyfikowania, że to dzieło Boże to jest inne niż to dzieło, które ja sprawuję. To nie jest to samo dzieło Boże, bo moje dzieło Boże tak powinno wyglądać, a ktoś sobie idzie trochę inną drogą. I wtedy lekcja, moim zdaniem, lekcja płynie z tego taka, że trzeba umiejętnie rozważać, czy rzeczywiście są podważane jakieś fundamenty dzieła Bożego, do których nie ma wątpliwości w Biblii, czy jednak opieram się na moich wyobrażeniach. Najprostszy przykład. Jesteśmy na konwencji. Czy siedzimy sobie tutaj i ktoś by z braci powiedział, no tutaj będą wykłady 45-minutowe, a ktoś inny siedząc może na konwencji, nie wiem czy jeszcze takie bywają, może gdzieś na Ukrainie, powie, no ale co to za konwencja, że nie ma 1,5-godzinnych wykładów? Co to za nauczanie, że te wykłady są jakieś takie krótkie, może nie przekazują wystarczającej wiedzy? My mamy skłonność do tego, jesteśmy przyzwyczajeni do wielu rzeczy, wielu zwyczajów. Mamy skłonność ich oceniać. Trzeba brać też przykład z tego, że być może nasze wyobrażenie nie jest do końca takie, jak rzeczywiście, co rzeczywiście dzieje się w tym drugim człowieku. Wspomnieliśmy, że Jan Chrzciciel był w więzieniu. Dlaczego Jan Chrzciciel był w więzieniu? Proste pytanie, bo Biblia nam daje na to prostą odpowiedź, bo skrytykował Heroda. I teraz precyzyjnie możemy przeczytać, dlaczego, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Wszyscy ewangeliści podnoszą to, że Jan Chrzciciel skrytykował Heroda za jego niemoralne prowadzenie się. Za to, że pojął za żonę kobietę, która była żoną jego brata. Ewangelista, to nie ma wątpliwości, że tak było. Ewangelista Łukasz jednak rozszerza trochę to i w trzecim rozdziale i w wersecie 19 mówi tak. A tetrarcha Herod strofowany był przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego, oraz z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił. Okazuje się więc, że Jan Chrzciciel nie ograniczał się do tego, żeby Herodowi pokazać na jego nieprawość i jego niemoralne życie w związku z jego rodziną, ale także na wiele innych złych rzeczy, które Herod robił, a więc pokazywał mu jego życie. Powiedzielibyśmy, naturalna kolej rzeczy, prosty człowiek, który zaś wyszedł gdzieś z pustyni, żywi się szarańczą i on ma chęć krytykować teraz człowieka takiego jak Herod. Cóż może zrobić Herod? Oczywiście może go wziąć, i po prostu stracić. To jest w tamtym czasie to jest żaden problem. Właściwie powiedzielibyśmy, że spodziewalibyśmy się takiego działania, a jednak tak nie jest. I teraz Biblia nam tłumaczy, dlaczego tak się nie stało. Ewangelista Marek mówi nam, że co prawda Herod Jana Chrzciciela uwięził, ale go nie stracił i komentuje to takim zdaniem zapisanym w 6 rozdziale. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Przedziwna rzecz. Pytanie jest nasze takie, czy Herod był zatem takim wierzącym Żydem, że co prawda zdarzały mu się drobne upadki, ale jednak czuł, że proroctwo Jana Chrzciciela i jego osobowość powinna go dotykać. Historycy podkreślają, że w tej rodzinie Heroda Wielkiego, tego, który był odpowiedzialny za rzeź niewiniątek, który później po nim nastąpiło tych trzech Herodów, właściwie tam trudno doszukiwać się jakiejkolwiek pobożności. Że ci ludzie byli plugawi i źli, ten Herod tak samo. Czy jakiekolwiek korzenie żydowskie miał być może przez którąś z matek z pokolenia babci? Niemniej jednak trudno mówić, że to byli Żydzi i trudno mówić, że to byli ludzie wierzący. Jakiś cień na to, może tej cień pozytywny rzuca inny Herod. Pamiętacie, apostoł Paweł staje przed królem Agrypą i apostoł Paweł komentuje i mówi, że wiem, że wierzysz w Boga. Także zdarzali się też tacy, do których jak apostoł Paweł wyraził dosyć pochlebne ocenę. Niemniej jednak świadectwa historyczne Józefa Flawiusza pokazują, że akurat ta rodzina do takich nie należała. A jednak jest napisane, że ten człowiek, który był zły, który miał w sobie wiele tych złych uczynków, który niemoralnie żył, on trzymał sobie koło siebie Jana Chrzciciela ku rozpaczy swojej żony, jak mówi zresztą Ewangelia Marka w wersecie wcześniejszym, w 19, bo mówi, że Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. I właśnie ten Herod trzyma Jana Chrzciciela i trzyma go przy życiu, bo go chętnie słucha. Zastanawiam się teraz to, jak to działa. Dlatego, że z jednej strony naturalne jest to, że władcy nie pozwalają sobie na taką jawną krytykę, zwłaszcza w tamtym czasie, ale jednak na świecie funkcjonuje taka prawda, że w miejscach, gdzie ludzie nie doznają żadnej szczerości, być może tak było w tamtym czasie właśnie w tym Pałacu Królewskim, tam gdzie są sami pochlebcy, tam gdzie są sami ludzie, którzy oszukują, którzy nie mówią prawdziwego swojego szczerego zdania, gdy pojawia się człowiek, który mówi, słuchaj, robisz to i to źle, mówi prawdę, to ten człowiek jest intrygujący. Ten człowiek powoduje, że chce się go słuchać, pomimo tego, że prawda, którą on głosi, jest niewygodna. Teraz myślę sobie nad tym, zatrzymam się tutaj na chwilkę i pomyślę sobie o tym, jak my działamy. Powiedzielibyśmy, że być może w naszych zborach najlepiej byłoby nie mówić prawdy. Jeżeli pojawia się grzech, to że tej prawdy nie będziemy tak pokazywać, nie będziemy, bo to może jest nieuprzejme, może lepiej jest coś zrobić delikatnie albo coś pominąć, przemilczeć. Ta historia uczy i myślę, że życie nas uczy, że tam, gdzie rzeczy mówi się szczerze i prawdziwie, to po pewnym czasie i tak okazuje się, że do takiego człowieka ludzie wracają z powrotem. Do Jana i wbrew pozorom Herod szanował Jana Chrzciciela, pomimo tego, że był mu niewygodny i właściwie powinien go zabić. Ta prawda, którą głosimy, oparta na Słowie Bożym, która dotyka naszego życia, naszych zachowań, naszych grzechów, ona powinna być mówiona. Jej nie powinniśmy zamykać gdzieś, przykrywać, żeby tylko było tak trochę jak w tym Pałacu Heroda, że wszyscy są z wszystkimi zadowoleni, uśmiechnięci, bo ludzi szczerych, takich, którzy mówią prawdę o grzechu, mówią prawdę taką, jaka jest w Biblii, szanuje Bóg i szanują też ci, którym się zwraca uwagę. Natomiast zdecydowanie nie szanują ich ci, którzy są w grzechu, nie szanuje ich szatan przede wszystkim, nie szanuje ich grzech. Herodiada żywiła urazę głęboką do Jana Chrzciciela. Dlaczego? To jest dosyć oczywiste. Historycy podają, że Herodiada była inicjatorką tych działań. Że to ona dążyła do tego, żeby uchwycić władzę, która przypadła nie temu, który powinien ją dostać, nie Filipowi najstarszemu, za którego wyszła, ale Antypasowi. Tak zadecydował ojciec. I to historycy mówią o tym, że ta kobieta była przebiegła, że ona dążyła do zdobycia władzy i bardzo możliwe, to czego nie ma zapisane na kartach Biblii, że to ona stała za tym, ażeby ten nieprawy związek się pojawił. Bo ona chciała osiągnąć coś w tym ówczesnym świecie. Gdyby przez przypadek ten dziki człowiek, Jan Chrzciciel, skłonił jej aktualnego męża do jakiejś refleksji, gdyby przez przypadek ona go posłuchał, a widać, że lubi go słuchać, to ona byłaby stracona. Ponieważ nie miała czego szukać u swojego byłego męża, nie miałaby co szukać u aktualnego, prawdopodobnie odeszłaby w zapomnieniu lub byłaby wyklęta. A więc miała głęboki interes w tym, żeby Jan Chrzciciel tego słowa nie wygłaszał, żeby słowo prawdy, które trafiało do serca Heroda, żeby ono tam nie trafiało. To był jej głęboki interes. Czy w tej historii to przełożenie jest dosyć proste? Dzisiaj głęboki interes tego, żeby słowo prawdy nie trafiło do naszego serca, to jest interes diabła. My o tym wiemy doskonale, niemniej jednak ta historia plastycznie to pokazuje, że diabeł jest sprytny, że on potrafi manipulować człowiekiem i historia Heroda pokazuje, że sytuacja, która się tam pojawiła, w której doszło do ścięcia Jana, była zaaranżowana przez Herodiadę. Tę historię chciałbym jako ostatnią dzisiaj omówić i pokazać ważną lekcję z tego, jak grzech działa w naszym życiu i czego trzeba się wystrzegać. Ewangelia Marka mówi o tym, że Herodiada, że nastał stosowny dzień. 21 werset. Tak się zaczyna opis tego wydarzenia. Nastał stosowny dzień. Dla kogo stosowny dzień? No, nastał stosowny dzień dla Herodiady. Co prawda jest mowa o tym, że to Herod wyprawił tą ucztę urodzinową, że zaprosił swoich przyjaciół, ale to był stosowny dzień i Herodiada o tym wiedziała, że w tym dniu trzeba zadbać o to, żeby Herod był pijany. Po pierwsze. Po drugie, trzeba zadbać o to, żeby było wiele gości, przed którymi on będzie zasiadał. I po trzecie, trzeba pokusić, wykorzystać jego pożądliwość. I posłała, i przygotowała to dosyć precyzyjnie. I trzeba przyznać, że ten plan się udał. Herod zaprosił wiele zacnych ludzi. Herod się wśród tych współbiesiadników był pijany. I w odpowiednim momencie wchodzi atrakcyjna dziewczyna, jak podają też historycy, młoda córka Herodiady, która działa na jego pożądliwość. I w tym czasie Herod wypowiada zdanie, które jak się czyta go dzisiaj, to powiedzielibyśmy, to jest wyciągnięte z bajki. Bo przecież bajki takie dzieciom czytamy, że ktoś komuś obiecał pół królestwa. To raczej się tak nie zdarza, prawda? A Herod wypowiada takie dziwne zdanie i zaraz zastanowimy się dlaczego i jaka jest reakcja. Tutaj się nic nie dzieje przypadkowo, dlatego że jest napisane, że zaraz śpiesznie wyszła i wróciła do króla Salomea, a więc widać było, że ona ma zadanie do wykonania. Tutaj nie ma czasu na stracenie. Trzeba działać w tym momencie, kiedy Herod jest w garści. W tym momencie ona pójdzie, zapyta swoją matkę, wróci śpiesznie i dokończą swojego dzieła. Powiedzielibyśmy, na tym etapie tym kobietom, zwłaszcza tej kobiecie starszej, Herodiadzie się udało. Jaka jest teraz lekcja dla nas? Tak, myślę, że intuicyjnie czujemy, ona jest dosyć prosta. I teraz będziemy wyciągać tą lekcję, być może trochę zaskakująco, bo popatrzymy na Heroda trochę tak, jakbyśmy to byli my. Każdy z nas, jak mówi apostoł Jakub, i te słowa przeczytamy, kuszony jest przez własne pożądliwości. Zapisamy, mamy to w pierwszym rozdziale listu świętego Jakuba i werset 13, 14 i 15. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Ale każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. A potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Szatan, który wie, że trzeba doprowadzić do tego, ażebyśmy my znaleźli się w otoczeniu, w którym będziemy bezbronni. On o tym wie, że tak to działa. I jedyną nadzieją dla nas jest to, że my wiemy, że on to będzie wykorzystywał. I teraz mówię o sobie, ale myślę, że każdy z was będzie miał dokładnie to samo w sercu. Każdy zna swoje pożądliwości. Każdy z nas wie dokładnie, co go kusi i co go nęci. I prawdopodobnie każdy z nas na co dzień z tym walczy. Jeżeli nie co dzień, to może co dwa dni, co tydzień. Wiemy, co nas tak naprawdę kusi, nawet jeżeli tego nie robimy. Tak samo w tej historii Herodiada doskonale wiedziała, co kusi Heroda. Ona wiedziała, w jakiej sytuacji on będzie do wykorzystania. Ona wiedziała, że jeżeli on będzie pijany, że jeżeli zadziała na jego pożądliwość oczu poprzez ten taniec, to że jest szansa na to, że będzie mogła coś na tym ugrać. I szatan działa dzisiaj dokładnie tak samo. Teraz jaka jest rola nasza? My patrzymy na to z drugiej strony i powiemy tak. My będziemy walczyć, żeby nasza pożądliwość nie wygrała z nami. My będziemy walczyć. Apostoł Paweł mówi, że jest ciało, jest ta cielesność moja i ono walczy ze mną. To często jest tak, że to ono działa, że to działa ono, nie ja. My to w życiu pewnie każdy z nas to czuje, że my przegrywamy z tym ciałem, przegrywamy. Ta pożądliwość może z nami wygrywa. Niemniej jednak są różne okoliczności. I tutaj też z jednej rozmowy może bym zaczerpnął z ochotnicy teraz, jak rozmawialiśmy sobie po południu. Może być tak, że w pracy widzimy, mówię teraz o nas mężczyznach, jakąś ładną kobietę. I każdy z nas być może jest kuszony przez jakieś pożądliwości. I z drugiej strony myślimy sobie, ja jestem mocny, ja się tutaj nie zaangażuję, ale z drugiej strony też nie daję sobie jakiegoś, nie odcinam nic kategorycznie. Prowadzę jakąś tam delikatny flirt, powiedzielibyśmy. I teraz pytanie jest takie, czy jesteśmy jak Herod, który, czy czasem nie będzie tak jak u Heroda, że znajdziemy się w sytuacji, w której pożądliwość zwycięży. Znaczy nam się wydaje, że my nad tym panujemy. Nie odcinamy czegoś kategorycznie, ale nad czymś panujemy. A być może tak nie jest, bo być może jest taki moment, że będzie krok za daleko i się nie uda nic już wycofać. Bo grzech nas opanuje i nie będzie możliwości. W tej historii jaki jest argument za tym, żeby się nie dało wycofać? To są ludzie. I tak bardzo często bywa, że my współdziałamy z różnymi ludźmi, my przed tymi ludźmi często może nie jesteśmy zbyt kategoryczni, zbyt posuwamy się dosyć daleko, pozwalamy sobie na jakieś drobiazgi, bo myślimy, ja się dobrze trzymam, ja się nie dam grzechowi, ja idę na jakąś imprezę, ja właśnie mam jakieś tam kontakty bliskie, różne z różnymi ludźmi, ale ja się dobrze trzymam. Może być taki moment, przyjść taki moment, że nie będę się trzymał dobrze. Znaczy, że będą ludzie stali koło mnie i ja zobaczę, że jestem bezradny, bo coś powiedziałem, albo jestem w takim gronie. Tak się pokazałem przez ostatnie 2 lata mojego życia, że w tym momencie czuję presję tych ludzi. Czuję, że otoczenie na mnie wywiera presję i ja nie za bardzo mogę się wycofać, więc chyba muszę zrealizować to czy tamto, czego bym nie chciał zrobić. To jest rzecz, która myślę, że dotyka. Ona dotyka też mnie na co dzień, bo każdy z nas buduje relacje sobie z innymi dookoła i ten grzech wchodzi do nas. I my musimy umieć w dobrych momentach powiedzieć, że nie, ja tutaj czegoś nie zrobię. Nie dlatego, że ja jestem, boję się czegoś, że ja bym sobie nie poradził, ale dlatego, że być może dojdzie do sytuacji, w której zostanę zwyciężony i już nie będę miał drogi odwrotu. W takiej sytuacji znalazł się Herod i jest napisane, że się zasmucił. No ale cóż było począć? Zasmucił się, ale obiecał za dużo, bo był pijany, dał się skusić i właściwie nie było już tej sytuacji wyjścia. Rzecz może jest też opisana w liście do Rzymian w 7 rozdziale. Tak na podsumowanie przeczytałbym ten fragment. To jest ten rozdział właśnie, który mówi o tej podwójnej naturze człowieka. O tym, że jest to ciało i jest ten duch, który walczy z ciałem. I w rozdziale 7, a w wersecie 20 mówi tak: a jeżeli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Tak jest po prostu, tak jest. Ten grzech mieszka w nas i może się zdarzyć, że jeżeli nie jesteśmy w stanie powiedzieć w dobrym momencie przerwać tego, to ten grzech będzie czynił rzeczy zbyt wielkie. Ta historia Jana Chrzciciela, ona się tam kończy. Ale tak jak mówiłem, Pan Jezus w swoim nauczaniu odniósł się do Jana Chrzciciela. I tą historię, i to zdanie, które powiedział, możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza. I Pan Jezus powiedział te słowa niedługo po tym, gdy Jan Chrzciciel właśnie zadał mu to pytanie, czy to ty jesteś tym Mesjaszem. Pan Jezus najpierw odpowiedział mu i powiedział: zobacz, ślepi odzyskują wzrok, chromi, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszeni, ubogim jest zwiastowana dobra nowina. Pan Jezus wydaje to świadectwo, które o nim samym mówiło, żeby później powiedzieć jeszcze do nich taką ocenę Jana Chrzciciela. I mówi tak: a gdy oni odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Albo co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w miękkie szaty noszą, w domach królewskich chodzą. A więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przede mną. Zaprawdę, powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A Pan Jezus mówi tak: czy chcecie zobaczyć trzcinę, taką, którą można nagiąć w tą albo w tamtą stronę, takiego miękkiego człowieka? Takiego nie zobaczycie. Nie zobaczycie też takiego, który zasiada w pałacu, który jest, lubi luksusy, który chodzi wygodnie, który łatwo ocenia innych i skazuje ich na śmierć. To nie takiego człowieka zobaczcie. Zobaczcie człowieka twardego. Zobaczcie człowieka, który jest nieugięty, który zna sprawę Bożą i wie, zna swoje miejsce. I takiego człowieka zobaczycie, proroka Bożego. I powiedzielibyśmy: gdzie nam do takiego wzoru? Powiedzielibyśmy: ten człowiek przewyższa nas dzisiaj o kategorię. Ale Pan Jezus nie kończy tego zdania i mówi dalej: ale Królestwo Niebieskie, które wam głoszę, będzie składało się z ludzi, którzy są nie z ciała i z krwi, ale z wody i z ducha. I najmniejszy w Królestwie większy jest niż Jan. My porównujemy się do tamtego wzoru i czujemy, że być może nie dorastamy. A z drugiej strony chcemy czuć się tymi, którzy będą budowali Królestwo Niebieskie. Tego wam, braterstwo, życzę. I żebyśmy nie poddawali się w walce z grzechem, żebyśmy uczyli się z Jana Chrzciciela, a jednocześnie żebyśmy mieli to głębokie przekonanie, że w Królestwie Niebieskim będą będziemy zasiadali, żebyśmy mieli tą głęboką wiarę. I tego, braterstwu, życzę i też sam pragnę. Amen.